Teatr Polskiego Radia. Brat naszego Boga. Słuchowisko według dramatu Karola Wojtyły w adaptacji i reżyserii Henryka Rozena.
Był onego czasu człowiek bardzo piękny, dostojny, oświecony i ogładzony w towarzystwie ludzi zamożnych. Urodził się i wychował na pana. Oprócz tego był artystą. Zdarzyło mi się widzieć jego obraz z czasów młodości. To dzieło nosiło nazwę Ogród Miłości. Kto na nie patrzał, musiał myśleć o swoich latach szczęśliwych, o marzeniach wiośnianych. Musiał ujrzeć swą młodość. Jest w tym malowidle jak gdyby młodość wszystkich ludzi na całej ziemi. Szczęście poranne dni rodu ludzkiego w niepojęty sposób zebrane i okazane w jednym widoku. Martwe farby tchną tam widokiem kwitnących drzew. Pachną kwiaty. Ów piękny młodzieniec, któremu szczęście dawało klucze do wrótni ogrodu miłości, poszedł z innymi na pole bitwy. Był ciężko ranny, a nawet stracił nogę. Gdy zaś przyszło nieszczęście najgorsze, najokrutniejsze, vae victis, wziął w swą duszę tak dużo wspólnego cierpienia, iż stracił więcej niż nogę, niż część ciała, bo stracił rozum. Wiedziano, że wariuje, to znaczy, że chodzi po nocach po najdalszych przedmieściach, po zaułkach, po krańcach, że podnosi z rynsztoków opuchlaków, nędzarzy, potyfusowych, głodomorów, kostniejących z zimna pijaków, w delirium wyrzuconych z szynku na bruk łajdusów, nędzę bez nazwy i kierunku swej zbrodni, zdychającą na ziemi. Wiedziano, że zaczepia po gliniankach i rowach kanalie zmawiających się na zabój.
Jak nie dadzą nam więcej węgla, to pójdziemy powybijać szyby prezydentowi miasta i tym urzędasom z opieki społecznej.
O, właśnie. Niech zobaczą, co znaczy zębami szczękać.
Mówi się, że to ogrzebanie.
I co to da? Znajdzie się zaraz kilku szklarzy, którzy zaszklą.
To potłuczymy na kawałki wszystkie szkło po szklarniach.
Widziano go w towarzystwie takich oto ludzi, zmierzającego na ich czele w jakimś kierunku. Nie było wówczas pogotowia ratunkowego, ani przytułków noclegowych. Było tylko jego obłąkane serce. Zrazu myślano, że może w obłędzie przystał do zbójów i dał się namówić do zbrodni. Później przekonano się, że jest to tylko święty oprawca zbierający ludzką padlinę. Chrystusowy łapacz, który głupim stał się dla miłości człowieka.
Słuchajcie, sprawa jest delikatna. Nie możemy pozwolić, żeby stan, w jakim się Adam znalazł, doprowadził go do depresji i w konsekwencji jak kiedyś do szpitala.
Racja, trzeba go z tego wyciągnąć.
Adam wiele spraw przetwarza sobą, a potem skutki tego przenosi na płótno. Moim zdaniem to nie jest typowy malarz.
To przetwarzanie też nie jest mi obce.
Ale każdy z nas poszukuje na płótnie kolejnych rozwiązań swego życia. Ono rozgrywa się i spełnia na płótnie. Jesteśmy związani z płótnem, uzależnieni od palety, a Adam nie. Adam żyje w sobie, nie na płótnie.
Przecież nie kto inny, tylko on napisał, że istotą sztuki jest dusza wyrażająca się w stylu. W stylu, rozumiesz?
O tak, ale dalej w tym samym artykule napisał, że droga do prawdy to jedyny bezpośredni cel sztuk. On szuka prawdy, nie stylu.
Patrz, podar tyle szkiców.
No.
Ale czekaj, Jerzy. Chcesz przez to powiedzieć, że nie uda nam się go odciągnąć od tych opuchlaków i pomóc wrócić do siebie?
A może on właśnie z tymi opuchlakami jest u siebie? Adam jest mocno wciągnięty. Nie uda się go zawrócić.
Musi się udać.
Przypuszczam, że znam początek tego wszystkiego. Zeszłej zimy, lub raczej na przedwiośniu, wracaliśmy z jakiegoś przyjęcia. Było nas kilku: Leon, Stefan, Adam i ja. Gdzieś na Krakowskiej deszcz ze śniegiem zaczął ostro przecinać, zerwał się mocny wiatr i sypnęło w oczy gęstą kurzawą. Ktoś powiedział, że trzeba przeczekać. Wpadamy do pierwszej lepszej bramy. Adam, jak zwykle zniecierpliwiony, zaczął po ciemku szukać klamki. Niespodzianie drzwi ustąpiły bez trudu. Przed nami była ogromna przestrzeń. Półmrok. I kilka zaledwie kropel światła kapało od dwóch lamp naftowych wiszących u stropu, zatrzymując się w połowie wysokości sali. Sama podłoga leżała w mroku. Adam posuwał się zwolna naprzód. Słyszałem jego kroki. Nie stąpał po deskach. Było to klepisko udeptane. Powoli nasze oczy przyzwyczaiły się do ciemności. Zobaczyliśmy wtedy szereg brycz, lub raczej legowisk z desek. Na ich brzegu przycupnęli ludzie. Siedzieli, leżeli, kołysali się, z kolanami wysoko pod brodą, złożeni jak kadłub raka. Palili papierosy, grali w karty, rozmawiali półgłosem. Ktoś w kącie awanturował się o miejsce. Byli tam mężczyźni i kobiety. Tym wszystkim najgłębsze wrażenie czynił głuchy odgłos stóp Adama. Szedł między rzędami legowisk, jakby przyciągany niezwykłą siłą. Zdjął swój szeroki kapelusz i niósł go w ręce, mnąc na piersiach. Po chwili prawie nie było widać jego postaci. Słyszałem tylko ten krok, dudniący w mrokach ogrzewalni, jakby spadał z wysoka. Tak szedł, przeprowadzany ich nieprzyjaznymi spojrzeniami, czasem pełnymi nienawiści, ale też ciekawości. Jak ktoś zabłąkany, kto po raz pierwszy szuka schronienia w tej norze. Potem wrócił do nas. W słabym świetle twarz miał jakby ulaną z wosku, wielkie, przerażone oczy. Powiedziałem: Adam, deszcz ustał, możemy pójść. Wyszedł z nami bez słowa. Nikt nie odważył się już powrócić rozmową do wspaniałego przyjęcia. Wszyscyśmy czuli tę przepaść.
I co, Adam?
Do końca Grodzkiej nie odezwał się ani słowem.
Starzy, młodzi, o postawach dorodnych i pokracznych. Wszyscy przelotnie spoglądali na Adama, lecz bez natarczywej ciekawości. Jacyś szpetni, ordynarni, pospolici, twarze uspowate, czerwone jakby od wódki, obrzękłe jakby od choroby, porysowane krostami i bliznami. Pogwar niechętny, przerzucanie się najniezbędniejszym słowem z musu zastępowało rozmowę. Głód, znużenie i senność malowały się w tych figurach.
Zimno. Przepraszam. Jeżeli wolno. Może sobie mnie przypominacie. Opatrzność zrządziła, że kiedyś deszcz i wichura zagnały mnie tutaj.
Czego chcesz?
A nie mogłem nie wrócić.
Nie masz gdzie kości położyć na noc, to już jest miejsce.
Nikt nikogo nie wygania, bo niczyje miejskie. Tylko się śpiesz, bo jeszcze przyjdą. W taki mróz nikt się nie szwędzi.
Nie zrozumieliście mnie. Ja nie przyszedłem tutaj mieszkać.
Nie jesteś ty zawiany? Bo gadasz od rzeczy. Ten, co tu nie mieszka, nie ma tu czego szukać. Tu hołota.
Nie przyszedłeś nocować, to czego chcesz?
Przyniosłem wam trochę jedzenia. Coś do ubrania. Od dobrych ludzi.
Ale dobrodzieju. I ty też, dobrodziej. Dobrodziej, dobrodziej, dobrodziej. Dla nas? Łby sobie pourywają.
Pokaż.
To będzie dla mnie.
To będzie dla mnie.
Ale płacz. Ja cię przepraszam.
Nic od rana w gębie nie miałem.
Jest chleb.
Jest i rozgrzewka.
Daj to, bo przywalę.
Oddawaj! Ja pierwszy! Zapierz.
Nie wie pan o jakiejś pracy?
Poszukamy. A niech pan przyjdzie do mnie jutro.
Gdzie?
Basztowa 1.
A może zechciałby pan jakiś drobiażdżek z biżuterii? Tanio sprzeda.
Panie, mnie to potrzeba jakiegoś palta. No, gorączkę mam.
Postara ci się na drugą zimę, jak wyciągniesz kikuty.
Panie, mnie potrzeba jakiegoś palta. Gorączkę mam.
Postaram się. Proszę. Tutaj są tabletki. Niech pani to weźmie. I popije wodą.
Ożeż wychoło to żebracko. Ścieru! Oddawaj się! To niech pozabiera z powrotem. Oddawaj!
Ej ty! Dobrodziej od dobroczyńców. Zabieraj się z tym wszystkim.
Wąs stąd!
Bracia, źle mnie zrozumieliście.
Są takie sytuacje, kiedy pewne odruchy trzeba uznać za własne i nie doszukiwać się ich przyczyn poza sobą.
A więc zrezygnować z myśli, że to przeznaczenie? Że opatrzność?
To jasne.
Do czego to ma prowadzić?
Do nieprzeceniania sił. Do odsunięcia szaleńczych planów.
Do odwrotu.
Bo wszystko ma sens. O tyle, o ile. Sam widziałeś. Zostaną tym, czym chcą pozostać. Nie ma w tym twojej winy. Cóż poradzisz na opór i złą wolę?
Rozumowanie nie pozbawione sensu.
Widzę, że mam do czynienia z człowiekiem rozsądnym, który nie porywa się na rzeczy niemożliwe, nadludzkie.
Rozumując tak poprawnie jak ty, upadamy. Idziemy na dno.
Nie przejmuj się tym. Myśl tak. Jestem rozumem. Moim jedynym zadaniem jest wydobycie właściwego obrazu świata. Przecież nie jestem kariatydą świata. Nie mam obowiązku dźwigać jego ociężałego kadłuba. Reszta jest bez znaczenia.
Czy to są moje własne myśli? Czy ktoś mi je podpowiada?
Doprawdy? Radzę ci, nie wracaj nigdy do ogrzewalni, jeśli nie chcesz zaszkodzić.
Komu? Lub czemu? Wyzwoleniu tych ludzi?
To się musi dokonywać powoli. Od wewnątrz. Musi wypłynąć z nich samorzutnie i dojrzeć. Trzeba poczekać. Tymczasem ty chciałbyś na przykład... Kazałbyś im się modlić, prawda? Pracować.
Dźwigać krzyż. Nawet jeśli...
Nie o to chodzi. Trzeba dać im dojrzałość.
Dojrzałość? Co to znaczy?
Dojrzałość ludzką. Ta, która wynika z warunków bytowania.
Wciąż usiłujesz omijać pewne punkty. Gotów jestem pomyśleć, że jesteś mną.
Bo jesteś szaleńca. A ja muszę mieć za ciebie rozsądek i umiar. Stanowię czynnik równowagi twojego ja. Widzisz tego tam? Pod ścianą. Gdzie latarnia? Leży. Jest nieprzytomny.
Oczywiście. Nie żądasz teraz ode mnie, by zapytać tego człowieka...
Co ci się stało?
Dobrze się czujesz? Człowieku?
Nie przerywaj mu snu.
Snu? Jest wycieńczony. Ale to coś więcej.
To żebrak pod latarnią.
Jest w nim obraz.
Podobieństwo? Czyje?
Nie wiesz.
Dla ciebie wszystko. ma wartość obrazu.
Obraz pozamalarski. Nieuchwytny dla oczu, który trawi duszę. Odkryłem cię tym obrazem i podobieństwem, o którym...
Nie wiem.
Nie, nie chcesz wiedzieć. Choć wiesz, ecce homo. Od dawna...
Chryste,
nie poddawaj się.
Obraz i podobieństwo. Nie widzisz tego człowieka opartego o słup latarni?
Przestał stanowić dla mnie problem.
Ile w tobie pustki.
Chodź, bracie. Przemarzłeś. Ręce lodowate.
Co mówisz? A, nie możesz iść. Ja wiem, wiem, ale musisz. Ja tu niedaleko. Nawet nie wiesz, że mnie uratowałeś.
Mieszkał w pracowni malarskiej. Było tam zimno i pusto. Malarze schodzili się do pracowni za dnia. Wykrzykiwali o swoich mniemaniach farbiarskich, poglądach, walkach. Ów człowiek samotny słuchał, co mówią, ale nie mieszał się do ich rozgwaru. Posłuchał i odchodził na swej drewnianej nodze w dziwnym odzieniu. Postronkiem przepasany włóczył się po zaułkach wielkomiejskich.
Ale który zacznie? Jurek,
Jerzy, błagam cię. Proszę.
Dobrze, ja zacznę.
No.
Ale nie wprost.
Z rana pod nieobecność kolegów zamykał na klucz tę izbę. Rozkładał na podłodze wielkie arkusze rysowniczego papieru i leżąc na ziemi coś w tajemnicy rysował. Kilkakroć podpatrywali go przyjaciele. Nie przerywali, gdyż czcili jego wielki, a zmarnowany talent.
Nie może się domyślić, że spiskowaliśmy.
Jasne. Wszystko jedno, jakby byle skuteczne.
Tu musisz się położyć, synu.
Tutaj.
Ja. Przykryję cię nerkami.
Gdy tylko dały się słyszeć odgłosy stąpania, ów człowiek darł rysunek w drobne strzępy. Darł go zresztą i bez tych oznak nadejścia ludzi. Teraz jednak niósł nieprzytomnego opuchlaka.
Im częściej jest tu przytułek dla żebraków, tym mniej pracowni malarzy.
Dzień dobry.
Nie było tu kogoś do mnie?
No, nie poznajesz starych przyjaciół?
Lucja! Jerzy! No.
Musiałem się zająć tym tu.
A co w Monachium?
Masz pozdrowienia od Chrystiana.
A, wspomina mnie jeszcze?
Pani Helena czekała tu na ciebie.
Ta aktorka. Tak?
Tak. Poza tym woźny z Rady Miejskiej przyniósł jakieś pismo. Proszę.
I nikogo tu nie było? Ze znajomych?
Mężczyzna około 40 lat. Zazwyczaj ciemno odziany.
Ale kto?
Nie znacie go.
To jest jedna wielka kpina. W tej norze marnują się i dogorywają coraz to nowe dziesiątki ludzi.
W jakiej znowu norze?
A tymczasem piszą mi tu, że ogrzewalnia to wszystko i miasto nie może w tej chwili nic więcej uczynić. A ja wiem, że ta cała rzesza ludzi wydziedziczonych, opuszczonych, bez wyjścia pewnego dnia rozsadzi to wszystko.
Jeżeli nie ma w mieście sposobu na poratowanie tych ludzi, wkrótce pozostaną już tylko represje.
Ale mów jaśnie.
Człowiek, który nie ma dachu nad głową, ubrania i kawałka chleba, może już tylko żebrać albo kraść dla utrzymania się przy życiu. Bo w tym nędznym stanie najczęściej nie jest zdolny do pracy.
No raczej niełatwo mu ją znaleźć.
A na jedno wychodzi. A zatem sądy, policja, więzienie.
Rozum zbiorowy, takie działania...
Takie działania są tyleż fałszywe, co fatalne w skutkach. A rozum zbiorowy okazuje się nie jest nawet w połowie tak wielki jak u pojedynczego chłopa na wsi. Chłop nigdy nie odmówi proszącemu noclegu i kawałka chleba. Choćby dlatego, by go tamten z zemsty nie podpalił.
A społeczeństwo zdaje się nie myśleć nawet o tym i mnoży przyszłych podpalaczy.
Nie, ja to widzę inaczej. Każdy z nas tworzy siebie. Mamy indywidualne zadania. No, czy jak wolisz, posłannictwo i odpowiedzialność indywidualną. Tylko za siebie. Wszystko zależy od tego, czy jednostka to swoje zadanie wypełni, czy nie. Jeśli tak, społeczeństwo będzie się składać z większej liczby ludzi wartościowych. Jeśli nie, będziemy musieli budować coraz więcej ogrzewalni i przytułków dla różnych wykolejeńców i nierobów.
Dla nieszczęśliwych i skrzywdzonych ludzi.
Więc będziesz sobie szedł własną drogą, korzystając z bezpiecznego układu społecznego. Tak?
Ej.
A jeśli ten układ runie?
Jeśli ja, albo ty, przypadkiem, znajdziemy się na dole.
Ale każdy z nas idzie własną drogą, lepi swoje gniazdo.
Tylko że dla tych ludzi nie ma skrawka ziemi, który mogliby nazwać swoim. Już.
Nie ma kromki chleba, na którą mogliby zapracować.
Nie ma dziecka, które mogliby wydać na świat z przeświadczeniem, że nie będzie zawalić drogą.
Pomyślałeś kiedyś o tym?
No cóż na to poradzisz?
Mamy tworzyć wartości z tych elementów, które w życiu znajdujemy. A ponieważ znajdujemy je przede wszystkim we własnym wnętrzu, musimy skupić się na sobie. Trzeba się szczelnie w sobie zamknąć. W przeciwnym razie rozproszymy to, co mamy.
Tak, tak, tak. Być może, być może. Tyle, że ty jesteś doskonale pewny swojej postawy.
A ja?
Od jakiegoś czasu mam wątpliwości, z którymi nie mogę sobie poradzić. Udajemy, że wszystko jest w porządku.
A przecież dobrze wiemy, że to jest jedno wielkie kłamstwo. Złudzenie. Kryjemy się. Uciekamy na małe wysepki tak zwanych stosunków społecznych i układów towarzyskich. Zadufani w siłę i rację jakiegoś powszechnego systemu, który każe przemilczeć i tłumić usprawiedliwiony gniew.
Przelej te swoje doświadczenia na płótno. Jestem pewny, że dadzą bardzo ciekawy efekt.
Tak, no na to trzeba by jeszcze wierzyć w sztukę. Tak jak ty. A ja jestem przekonany, że ta ciągła ucieczka...
Ucieczka?
Tak, ucieczka.
A przed kim?
W pewnym sensie przed samym sobą.
Max jest sobą i żyje w tym samym świecie, co każdy z nas. A przecież nie musi uciekać. Czy się mylę?
No, z pewnością, z pewnością.
Bo przecież każdy sobie.
Nie, ale nie można się z tym godzić.
Nie wolno.
Chodzi ci pewnie o ucieczkę od odpowiedzialności. Ciekaw jestem, w jaki sposób mogę być odpowiedzialny za kogoś, kto sam zmarnował życie i teraz jest na dnie.
Myślisz, że nędza ludzka pojawia się za karę? I że każdy odpowiedzialny jest wyłącznie za siebie? To wygodne.
Nie można godzić się z tym, że cała masa ludzi jest wyrzucona na bruk. Że każe im się wieść życie niemal zwierzęce, wyłączające powoli wszelką świadomość, poza uczuciem lęku i głodu. Nie wolno.
To pan, proszę. Ja pytałem już o pana. Proszę, proszę, bardzo proszę. To moi koledzy.
Kłaniam. Pozwoli pan, że obejrzę pańskie obrazy?
A jak pan sobie życzy.
No, muszę stwierdzić, Adam, że stajesz się sławny. Coraz więcej ludzi odwiedza twoją pracownię.
Jeśli wliczyć włóczęgów i żebraków, sława będzie rosła w nieskończoność.
Darujcie. O czym rozmawialiśmy? A, tak. A masz pewnie sporo racji, Max. Ale widzisz, nie każdy może tak jak ty.
Adam. Adam, chodź tu. Chodź, chodź, chodź. Uważam, że powinieneś malować za wszelką cenę. Powinieneś się do tego zmusić. Masz talent.
Oczywiście.
Jesteś nam wszystkim potrzebny.
Oczywiście, oczywiście.
Adam. Ach, Adam, Adam, Adam. No dobra. Nic tu po raz, chłopaki. No. Chodźmy.
To co? Spotykamy się na mojej wystawie.
Ach. Przyjdziesz, Adam?
Oczywiście, Max. Oczywiście.
No, więc możemy teraz porozmawiać o naszych sprawach.
Przepraszam, że musiał pan tak długo czekać.
O, było mi to na rękę. Pomogło dokończyć pewną analizę.
Tak?
Daruje pan, że nawiążę do rozmowy, której byłem świadkiem. Nie jest to wprawdzie wytwornie podsłuchiwać rozmowę, w której nie bierze się udziału, lecz całe moje życiowe zadanie w dużej mierze opieram na podsłuchu. Pan również.
Nie przypuszczam.
Nie chodzi mi o zwykłe podsłuchiwanie cudzych rozmów. Chodzi o coś innego. Nieraz zastanawiałem się, w jaki sposób mógł pan podsłuchać tyle prawd. Prowadząc jednocześnie życie tak roztargnione, stanowi pan dla mnie poważną zagadkę.
To znaczy?
Myślę, że wszyscy mylą się co do pana. Nie widzą go.
Nie widzą czego?
Chodzi o pański gniew. On jest wartością. Ten gniew jest bezcenny. On jest pańskim podsłuchem, intuicją, wczuciem się w to, co nurtuje mas.
No już. Wydaje mi się, że pan nie bierze za kogoś innego.
Pańscy przyjaciele chcą za wszelką cenę sprowadzić pana gniew do wybuchu geniuszu malarskiego lub czegoś w tym rodzaju. Chodzi jednak o sprawę, która mocno przerasta ich wspólny niepokój. Znam port i korytarze kopalń i hale fabryczne. Ludzie są rozczarowani, trawi ich wielki, bezgraniczny gniew. Ten gniew narasta. Lecz trzeba przyspieszyć jego wybuch. Przyspieszyć akt zbiorowej świadomości. Pan rozumie, co to znaczy? Rozumie pan, jaki to rodzaj twórczości?
Ale czego ma dokonać? Bezpośrednio, czego? Przepraszam. Ten człowiek ma gorączkę.
Mógłby pan mu wytrzeć twarz ręcznikiem. Okropnie się poci. Zdechlak.
Nie wiem, czy pan się nie myli w ocenie, nie wiem. No już. Trzeba mu jeszcze zdjąć uciory.
Pan sam nie ma świadomości swego gniewu. Prostaczek Boży, nie wiedzący nic o swoim geniuszu. Będę szczery. Mam wobec pana pewne plany.
Aha.
Śmierdzi ten żebrak.
Śmierdzi? Słyszałem.
Najpierw chciałbym pana skarcić za obrazy. To nie jest droga do skupienia sił. Pan nie rozprasza na sentymentach. Chce pan uciec przed swoim gniewem ku tak zwanym zakątkom duszy. Nie wolno.
Co nie wolno? Pomóc biedakowi?
Karcę pana i za to. To także jest rozpraszanie sił. To służy do kiełznania ich świadomości, nie pozwalając jej dojrzeć wcześniej i wybuchnąć.
Ubogich zawsze macie, lecz mnie nie zawsze.
Zbiorowa świadomość dojrzała gniewem rozprawi się również z tym.
Z miłosierdziem?
O, złotówka tu, złotówka tam. Za prawo spokojnego posiadania milionów. W bankach, w lasach, w folwarkach. Za złotówkę tu, złotówkę tam, dokładnie odmierzoną i wyliczoną i wziętą z ich zwierzęcej charówki przez 10, 12, 16 godzin. Za lichy grosz, za mniej niż prawo do życia, za nadzieję wątpliwej pociechy tam. Za nadzieję, która niczego nie zmienia, tylko krępuje potężny, wspaniały wybuch ludzkiego gniewu.
A może jest w tym sporo słuszności? A jednak... Ubogich zawsze macie. Mnie nie zawsze. Wszystko to jest jednak, panie, straszne. Straszne!
Jest to niezwykły malarz. Nie. Nie jest to już malarz. Dzisiaj porzucił to bawidło ludzi światowych. Jeżeli jest artystą, tym większa zasługa, że swój artyzm bez żalu odrzucił. Wziął jednak pędzel do ręki, ażeby stworzyć obraz Zbawiciela. Umiał malować, więc wziął się do tego. Wśród twardego postu i żarliwych modlitw tworzył wizerunek Zbawiciela.
Ciągle szukam linii, konturów, zarysu tego, co jest we mnie. Jesteś ciągle głębszy od mego widzenia, od tego, co ogarniam duszą. Czyżby to już nie godziło się z tobą? Powiedz, co jeszcze więcej mogę uczynić dla ciebie w nich? Powiedz sam, jaki będzie ze mnie pożytek, jeżeli ty odrzucisz mój obraz, a oni odrzucą mnie. Ten kształt, który obejmuje duszą i te plamy barw na płótnie. I ty, w tylu ludziach, to jedno. Tylko, że ja nie jestem im potrzebny. Tak, przekonałem się o tym. Będę wart tyle, ile utracę, tak? Nie, to nie jesteś ty. Więc to nieprawda, że cię utrwalam w tylu ludziach, w tylu duszach.
To ty, Max?
Helena, pani tutaj?
Musiałam się z panem zobaczyć. Szczerze podziwiam to pańskie oddanie dla najuboższych, ale muszę panu powiedzieć, Adamie, proszę nie porzucać sztuki. To nie ma sensu. Przecież to nowe doświadczenie może pan wykorzystać twórczo.
Obawiam się, że nie.
A ja jestem pewna, że tak. Ta męczarnia, której się pan od miesięcy poddaje, wszystko to nabierze znaczenia, zyska pełną wartość.
Mam wrażenie, że świat jak złodziej wydziera co dzień i w każdej godzinie całe dobro z serca. Wykrada miłość do ludzi. Wykrada spokój i szczęście. Kradnie nam Boga. Jeśli duszę bym stracił, cóż by mi zostało?
Nie rozumiem.
Talenta są to w ręku szalonych latarnie. Ze światłem idą topić się do rzeki.
Słowacki.
Tak, Słowacki. Zauważył, jakie to straszne, a jakże często prawdziwe. Choć nie wiem, czy mam talent, czy tylko talencik. To wiem jednak na pewno, że jestem w drodze z nad samego brzegu tej smutnej rzeki, która wielu już pochłonęła i wciąż pochłania.
To jest posłannictwo. Ono przenosi się na innych ludzi. Zanurzamy ich, jeśli tak wolno powiedzieć, głębiej w strumieniu piękna.
Ale to za mało.
Za mało?
Tak. To znaczy, widzi pani, tym nie można się wykupić. Znam pani dobre serce i szczerą przyjaźń, dlatego to pani powiem. Nie mogę dłużej znosić tego złego życia, tego ciężkiego łańcucha. Sztuka i tylko sztuka? Z nią sława, dostatek i osobista satysfakcja. Reszta się nie liczy. W szalonej gonitwie gubi się wszystko. Miłość, przyjaźń, związek z Bogiem. Gdy lata mijają, a z nimi zdrowie i tak zwany talent, zostaje tylko rozpacz albo idiotyzm na dnie czaszki. Dużo o tym myślałem. I doszedłem do wniosku, że sztuka to tylko wyraz, forma, nic innego. Dzieła tej tak zwanej sztuki są odbiciem duszy, jak nasze własne dzieci. I dobrze, że powstają. To naturalny sposób komunikacji, porozumiewania się ludzi ze sobą. Ale jeżeli w tych dziełach oddajemy hołd sobie i składamy wszystko w ofierze, to choć nazywa się to kultem sztuki, w istocie jest to zwykły, zamaskowany egoizm. Ubóstwiać samego siebie? No przecież najgłupszy i najpodlejszy gatunek bałwochwalstwa.
Ze sobą można się pogodzić.
Przepraszam,
można...
nie. Nie, pani Heleno. Nie można. Gdybym miał dwie dusze, to jedna by malowała, a druga robiła wszystko inne. Ale skoro mam tylko jedną, jedną jedyną, muszę wybrać.
Bądź błogosławiony za widok tej jutrzenki. Bądź błogosławiony za wzrok, niepojętą siłę, za płuca do oddychania cudem powietrza, za czystość twojego ranka. O Boże, daj mi siłę w rękach, w nogach. Jeszcze. Niech wszystkie oczy ludzkie widzą twe słońce. Niech każde płuca oddychają czystością tego poranka.
Jeszcze mu się nie znudziło?
Proszę.
Ten kożuch to dla mnie?
A ja gołymi kośćmi mam świecić.
A tu jakieś strzępy.
No ludzie, to już co najgorsze.
Nie. Uspokój się, a cóż on na to poradzi? Tyle przyniesie, co mu dadzą. Sam nie jest bogacz, nie?
Nie jest. Wiem dobrze, bom u niego spał.
Co z ulicy? Na nocowanie bierze?
Z ulicy? Pierwszego lepszego obdartusa.
Przyjmiecie mnie dzisiaj? Znowu udało mi się zebrać coś. Chleba dali. O, dla was.
A dziś tu bezpiecznie, bo nie ma Wiktora. Policja się do niego dobrała.
Policja? A dlaczego?
Awantura.
No trzeba mu pomóc.
A dla Sterka, tego młodego,
Toś pan coś znalazł?
Aha.
Jakąś pracę. Już nie przychodzi do ogrzewania.
A tak, tak. Udało się.
A, my nic przeciwko nie mamy, żebyś pan tu przychodził.
No.
Te koszule są jak ścierki.
A ty byś chciał z wydwabiu, co?
A wybrzydzajcie, wybrzydzajcie. Ten Wiktor miał rację.
Co wam się nie podoba? Brać, co jest? No. Nie wiadomo, czy on tu jeszcze przyjdzie.
A co?
Co? Bo i zgadniecie.
Urzędnik!
Gdzie tam? Zgadnijcie! No. Malarz!
Ten Wiktor nieraz naskoczył na nas o te zdarte łachy. Ale prawdę mówiąc, jemu o dużo więcej chodziło. Rozumie pan?
Rozumiem. Przyznaję mu rację.
To znaczy?
To znaczy, że wy, ubodzy, wydziedziczeni, bezdomni, chcecie czegoś więcej. I Wiktor to wiedział.
Słuchaj, no pan, nie wiem, czyś pan obrał dobrą drogę. Powiedzieć ubogi, wydziedziczony takiemu jak ja albo Wiktor, to jakbyś w gębę napluł. My nie jesteśmy żebrakami, bo tak chcemy, bo lubimy żebrać.
Czego wy właściwie ode mnie chcecie?
No, jakbyś tak pan coś więcej do jedzenia, jakiś lepszych szmat.
Co on wygaduje?
Co pan? Przecież nie chcemy od pana nic dobrego.
Dadzą.
Na rozgrzewkę.
Co tam, byle łach jaki czasem.
Cały, a nie ścierę.
No i mięsa na przynętę.
I wódki.
Dosyć.
Zamknijcie gębę.
Chciałem się wykupić. Raczej wykpić. Tu jakieś palto, tam bochenek chleba. Tu ktoś na nocleg. A to wszystko mało. Nędzarze, ulicznicy, nieszczęśni pozostają.
Wy chcecie czegoś więcej. On chce i on. I on.
Właśnie chodzi o to, żebyście tego chcieli. Nie mieć się za wyrzutków, tylko wydobyć się z tego.
To już gardłem wychodzi.
Tak, tak, już, dosyć. Ale dlaczego domagacie się tych rzeczy ode mnie? To za wiele. Za wiele. Muszą pojawić się bracia. Musimy stać się braćmi. Tu chodzi o człowieka. Takiego jak ja, jak wy. A który stał się synem.
Święty Paweł zapewnia Koryncjan, iż moc Boża wykonywa się w słabości. Taki ten człowiek znalazł upodobanie w niemocach, w potwarzach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Gdzie wtedy był? Co robił? Wspominają, że tułał się po zagraniczu, obdarty, zdziczały, zabity na duszy, nieprzystępny. Przedtem czy potem, bo nigdy od niego samego relacji nikt nie słyszał, a ludzkie relacje w takich sprawach są zawodne, wstąpił do zakonu jezuitów. Odbywał nowicjat, zdaje się, w kraju. Następnie udał się sam, czy z polecenia swej władzy, do Rzymu. Jakie tam przeżył walki, jakie męki i załamania duszy, nikt nie wie. Miarą wszystkiego jest to jedno, iż porzucił ów zakon. Zapewne przyszedł nań głębszy smutek i zdało mu się, że szatan w jego ciele, w jego krwi, w jego sercu obrał sobie mieszkanie. Zdało mu się, że źródło i przyczynę wszystkiego złego na ziemi nosi w sobie. I gdyby to źródło zniszczyć, zniszczyłoby się złe na ziemi. Myśl ta nieszczęśliwa odeszła, wypłynęła ze krwią. I znowu nikt nie wiedział, gdzie ten człowiek jest. co ze sobą czyni, gdy ze szpitala wyszedł.
Przyjeżdżaj do nas, kiedy chcesz, choćby zaraz. Spędzisz w Kudryńcach trochę czasu, a potem wrócisz.
Mógłbyś u nas odpocząć.
Odpocząć? Od czego?
Od obrazów, braciszku. Od malowania.
A zresztą, może.
Na pewno, Adasiu. Tam jest lepsze powietrze. Mógłbyś odżyć, oderwać się, prawda, wuju?
No właśnie, Adam, koniecznie przyjedź.
A, przyjaciele twierdzą, że nic nie tworzę.
No, pisano nam, że podupadasz. No, podciągniesz się trochę, a przy okazji zobaczysz mój sierociniec.
Sierociniec? U was?
Myślisz, chłopcze, mój chłopcze, że twoje obrazy wystarczą za wszystko? No, poza nimi świata nie widzisz.
Nie, ja myślę coś wręcz przeciwnego. Chociaż samo myślenie na nic się tutaj nie przyda. Ja wiem, że wuj ma bardzo dobre serce, ale pewnie trudno, abyś się bratał z dziadami.
Z jakimi znów dziadami? No, chłopskie dzieci, sieroty przywiązały się do mnie jak do ojca. Biedactwa zadowolone, a człowiek uwalnia się od wyrzutów sumienia.
O, aż tak? No, gdyby nie owe wyrzuty sumienia...
Czemu kpisz? O co ci chodzi?
Żadna filantropia nie rozwiąże problemu. Trzeba stać się jednym z nich. Los biedaków trzeba dzielić.
Wtedy już nic im nie dasz. Czym się podzielisz, nie mając nic do dzielenia?
Trzeba im dać siebie. Stworzyć dom, w którym odzyskają godność. W którym darzyć się będą zaufaniem. To jedyny sposób, żeby wyprowadzić ich z nędzy.
Więc jak? Przyjedziesz do Kudryniec?
A jeszcze nie wiem.
Przyjedzie. Przyjedzie na pewno.
Jesteś jednak straszliwie niepodobny do tego, którym jesteś. Natrudziłeś się w każdym z nich. Zmęczyłeś się śmiertelnie. Wyniszczyli cię. To się nazywa miłosierdzie. Przy tym pozostałeś piękny, najpiękniejszy z synów ludzkich. Takie piękno nie powtórzyło się już później. A jakież trudne piękno. Jak trudne. Takie piękno nazywa się miłosierdzie.
Czy nie zechciałby pan jakiegoś datku dla ubogich z miejskiej ogrzewalni?
Nie.
Przepraszam.
To nie potęguje zbiorowego gniewu. Rozładowuje go, tłumaczyłem panu.
To pan.
Przeważyły sentymenty. Zostałeś pan patronem uliczników i żebraków. To nie jest właściwa droga. Zwodzisz ludzi i to z całą świadomością.
Z przeświadczeniem, że to jedyna droga.
Mylisz się. Mogę to udowodnić, chce pan?
W jakiś sposób.
Pójdziemy obaj do ogrzewalni. Przemówię do nich ich językiem. Zobaczy pan, że z tych ludzi podwójnie zdeprawowanych wydobędę...
Podwójnie?
Tak. Zdeprawowanych podwójnie. Raz nędzą, a dwa miłosierdziem. I od razu wydobędę ich ludzki wymiar.
Co?
Gniew? Lecz jeśli to uczynię, pójdziesz za mną?
Przyjmuję warunki.
Gdzie jest ta ogrzewalnia?
Tam, nad Wisłą. Ulica Wykręt 7. Chodźmy.
Zechce pan zaczekać. To dla mnie okazja.
Dogoni mnie pan.
Przepraszam państwa. Jestem kwestarzem miejskiej ogrzewalni. Państwo zechcą jakąś ofiarę dla najuboższych.
Adam?
Ma! Pani Helena?
Bo my właśnie, Adasiu, odprowadzamy panią Helenę po premierze.
Po ogromnym triumfie.
No. Takiej Ofelii Europa jeszcze nie oglądała.
Dziękuję. Dawno się nie widzieliśmy.
Zniknąłeś, Adam.
O, na parę miesięcy.
Malowałeś. Malowałeś ecce homo. Co z tym?
Wierzysz, że obraz może zmienić człowieka?
Może, Adasiu, przejdziesz się z nami?
Nie, nie. Może. Nie mogę.
Mam ważne spotkanie.
Przepraszam, że zapytam, czym się teraz zajmujesz? No, jak widzicie. Jestem kwestarzem miejskiej ogrzewalni.
No może jest to początek pewnej drogi.
A zatem?
No być może pójdę dalej. To zależy właśnie od wspomnianego spotkania.
Nie będziemy ci przeszkadzać. Dobranoc.
Przepraszam, może ofiaruję moją biżuterię. Proszę.
Bóg zapłać. Dobranoc.
Wy macie prawa ludzkie. Albo inaczej, prawa do praw. Tymczasem prawa tego wam odmówiono.
Kto odmówił?
Niełatwo wskazać jednego sprawcę. Żaden z was nie posiada niczego. Nawet te deski, na których trudno przeleżeć do rana, nie są wasze. Ale to nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że chcą was przekonać, że to wszystko wam się nie należy. Że to wszystko z łaski, z miłosierdzia. Nie oczekujcie miłosierdzia. Ono was poniża. Wy go nie potrzebujecie. Nic z łaski. Miłosierdzie jest ponurym cieniem, w którym bogacz usiłuje ukryć swe prawdziwe oblicze. W tym cieniu chce równocześnie pogrążyć was wszystkich i waszą sprawę. Wasz słuszny gniew. Strzeżcie się apostołów miłosierdzia. Są waszymi wrogami.
O co chodzi?
Przyszedłem obudzić to, co w was drzemie. Dlaczego pozwalacie gnębić się nędzy? Dlaczego milczy w was gniew? Dostarczcie tylko gniewu. Chcę wam uzmysławić, że się o was myśli. Walczy o wasze prawa. Potrzeba tylko waszego gniewu, a znajdą się siły, które go wykorzystają.
Ciągle pan z tym gniewem. No,
dajcie mi go, a będę wiedział, co z nim zrobić.
Łatwo ci gadać, gdy masz co w zęby.
Niezłe palto na grzbiecie.
Co cię tu sprowadziło?
Gniewu nie zabraknie i co z tego? Łatwo ci gadać. Pobądź z nami, to zobaczysz.
Poszczękaj czasem zębami.
Pobądź jednym z nas. Próbuj!
Nie zrozumieliście ani słowa! Nie walczycie o swoje! Tchórzycie! Przyszedłem uświadomić wam, jaką nosicie w sobie siłę!
Różni nas tu nawiedzali, pięknie mówili, a potem szli, a my zostawaliśmy.
Musicie zrozumieć, nie jesteście jedyni! Tu w grę wchodzą olbrzymie rzesze!
Jeszcze jeden dobrodziej, psia mat.
Gadał, ale żeby tak to przyniósł.
Ech, to ulicznicy, plewa rewolucji. Nic ich nie kosztuje życie, więc stronią od walki. Życie w aureoli żebractwa.
Mało jest takich, którzy zdołaliby się podźwignąć sami. O sile swojego gniewu. Naprawdę podźwignąć. Rzesza, która chce mieć, która chce po prostu wziąć. A pan co dla nich czyni? Stawia na siłę gniewu. Oni być może dźwigają się do wielu dóbr.
Siłą własnego gniewu dźwigają się do wszystkich dóbr.
No właśnie nie. Nie do wszystkich. Nędza ludzka jest głębsza niż wszystkie dobra, o których pan myśli.
To twierdzenie jest szaleństwem.
Być może. Ale jestem panu wdzięczny.
Za co?
Za objawienie.
Objawienie?
Tak. Ludzki gniew nie wystarczy, dlatego że...
Od razu panu powiem, to bzdura.
Czyż niczego nie nauczyło pana to zdarzenie przed chwilą? Nędza człowieka sięga głębiej, niż nam się wydaje. Z nędzy nie wydźwignie go żadna siła gniewu. Jestem pewien, że człowiek może dźwignąć się do rzeczy największych. Lecz gniew tu zawodzi. Konieczne jest miłosierdzie. Ja chcę wychować ten gniew. Pomóc ludziom odzyskać swoją godność. I sprawić, aby gniew dojrzał i objawił się jako siła twórcza.
Za późno na wychowanie. Ten gniew już nazbyt wezbrał.
Może niemniej pomógł mi pan wyzwolić się od pewnych przekonań.
Skądże? Przecież nie poszedł pan za mną.
Oni też za panem nie poszli.
A myśli pan, że pójdą za panem?
Nie. Ja pójdę za nimi.
Szkoda czasu.
Nie.
Późno. Wychodzi pan ze mną?
Właściwie no, oni mnie już trochę uważają za swojego. Bo tu nawet własny kawałek tektury
Będzie pan spał w tej norze?
Zostaję.
Chodziło za nim dwóch, czasem trzech tak samo odzianych jak i on, przepasanych powrozami. Byli to nawróceni przezeń zbóje, odratowani samobójcy, podźwignięte z kałuży opuchleki. Przesiadywali po kościołach. Wspólnie zarabiali na życie dźwiganiem ciężarów i wspólnie podejmowali z rynsztoków następców swoich. Zaczął się i powstał nowy zakon. Najgłówniejszym jego zadaniem była walka ze złem, wydzieranie dusz ludzkich z zepsucia, a ciał z upadku. Dążeniem głównym powracanie tych dusz niebu i anielstwu. Zadaniem niejako ziemskim zaś to, co czynił od samego początku. Zbieranie opuchlaków i wyrzutków.
Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko według dramatu Karola Wojtyły pod tytułem Brat naszego Boga w adaptacji radiowej i reżyserii Henryka Rozena. Wystąpili Adam Grzegorz Damięcki, narrator Mariusz Benoit, obcy Adam Ferency, przyjaciele Marcin Troński, Cezary Nowak i Jacek Różański, pani Helena Elżbieta Kijowska, Marynia Anita Steciuk, wuj Józef Arkadiusz Bazak oraz Olga Miłaszewska, Łucja Żarnecka, Jan Kulczycki, Jan Jurewicz, Piotr Makarski, Robert Jarociński, Stanisław Elsner, Sylwester Maciejewski, Marek Frąckowiak i Ewa Kania. Muzyka Tomasza Bena. Realizacja akustyczna Andrzeja Brzoski.